Witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że mogę stać w tym miejscu, chociaż nie zawsze jest łatwo. Czasem jest trudno, ale taka jest rola. Poruszamy się nadal w temacie szukając Jego Królestwa, ale tytuł, który dzisiaj sobie tak zaplanowałem, jest trochę przewrotny. Nazwałem go Jeśli sól utraci swój smak. Myślę, że w dalszej części zrozumiemy, o co mi chodziło. Powiem Wam tak, kiedy przed wyjazdem naszego kościoła do Wisły zastanawiałem się, modliłem się, mówię: Boże, w jakim temacie się poruszać, co byś chciał, abym powiedział na nauczaniu? I Bóg postawił mi temat świadectwa, roli świadectwa w naszym życiu i wszystko było fajnie, dopóki na wyjeździe nie usłyszałem, jak pastor Tomek Kmieciu zaczął mówić o skrzyni świadectwa. Mówię sobie, no tak, wziął mi mój temat, co ja teraz powiem. Ale jakież było moje przerażenie, kiedy tydzień temu nasz pastor w drugiej części nauczania mówił o roli świadectwa, o tym, że jest ono ważne. I powiem Wam, że był taki punkt, kiedy się zastanawiałem, mówię, czy wchodzić w to, czy zupełnie coś innego pociągnąć. Ale miałem takie przekonanie i myślę, że Bóg nie pozostawia nic przypadkowi. Ja wierzę w to, że skoro Bóg trzem różnym osobom w podobnym czasie taki sam temat położył na sercu, to wierzę, że jest to ważne zarówno dla naszego Kościoła. Być może są dziedziny, w których nie domagamy, są dziedziny, w których potrzeba coś zweryfikować. I w tym temacie chciałbym się poruszać dzisiaj. Żeby wejść w ten temat, chciałbym, bo wiem, że nie wszyscy byli na wyjeździe i nie wszyscy może wiedzą, o czym pastor Tomek nauczał, mówił o skrzyni świadectwa ze Starego Testamentu, podawał przykład ze Starego Testamentu i powiem Wam, kiedy on to mówił, bardzo mnie to poruszyło. Poruszyło mnie takie zdanie, zobrazował to, że był taki czas w Izraelu, że jedno pokolenie przestało przekazywać swoje świadectwo następnemu pokoleniu. Ta skrzynia świadectwa poszła na bok. To, co było kiedyś dla nich cenne, najważniejsze, to zaczęło pełnić taką drugoplanową rolę. I to doprowadziło do tego miejsca, że ta skrzynia została gdzieś zapomniana, odłożona całkowicie na bok. I przychodzi taki moment, że rodzi się kolejne pokolenie, które nie pamięta wcześniejszych wydarzeń, które nie ma świadectwa i następne, które tak naprawdę już jest w oddzieleniu od Boga, bo nic o tym nie wie. I to mnie tak po prostu przejęło, sobie pomyślałem, że jest to, co kiedyś pastor nasz Roland pokazywał i mówi coś takiego, że spotykamy się w pewnym momencie z takim miejscem, że widzimy na drzwiach budynku kościoła napis na sprzedaż. Kiedy tu dzisiaj żeśmy się modlili, rzadko mi się to zdarza, ale miałem takie przekonanie i chcę Wam powiedzieć, co Bóg mi postawił na sercu. Myślę, że się nie rozpłaczę. Chciałem skierować słowo do Was, do rodziców i do nie tylko takich fizycznych rodziców, ale do tych duchowych rodziców, jeżeli macie grupy, prowadzicie grupy, macie osoby jakieś pod sobą, żebyście dzielili się swoim świadectwem, dzielili się świadectwem żywego Boga, żebyście się dzielili tym, co Bóg uczynił w waszym życiu, bo to jest naprawdę cenne. To jest coś, co następne pokolenie potrzebuje od nas przejąć. Nie może być takiego miejsca w życiu, żeby to świadectwo zostało zapomniane. Dzielcie się Słowem Bożym, co Bóg mówi do was. Jeśli macie małe dzieci, tym bardziej dzielcie się Słowem. Pamiętam, że myśmy w domu też kiedyś mieli taki czas, nasze starsze córki, które zdarzało się, że chciały z nami usiąść. Rozmawialiśmy, dzieliliśmy się naszymi przeżyciami, naszym świadectwem. Były zaskoczone, nie wiedziały nawet, że coś takiego miało miejsce, ale myślę, że to pozostaje w tym człowieku. I chciałbym, abyście też po prostu to słowo do swojego życia odebrali. Jeszcze jedna rzecz, która mnie uderzyła. Powiedział również pastor Tomek coś takiego, że lewici byli odpowiedzialni za to, aby kiedy Izrael przenosił się na następne miejsce, tą skrzynię świadectwa zabierać na swoich barkach. To nie miało być miejsce gdzieś tam położone na wozie. To było ich rolą, ich obowiązkiem, aby świadectwo zostało przenoszone bezpośrednio przez każdego z nich na ich ramionach. I to jest bardzo ważne, bo to jest również świadectwo dla nas. Jest bardzo potrzebne, abyśmy my, chrześcijanie w dzisiejszych czasach, to świadectwo nosili również na własnych ramionach, abyśmy je przekazywali dalej. To jest naprawdę niezmiernie ważne. Wiecie, że żeby dotrzeć do naszych znajomych, rodziców, do krewnych, do kolegów, koleżanki w pracy, w szkole, nie zawsze da się tak, że gdzieś spotkają kogoś, jakiegoś ewangelistę, będą na jakimś, nie wiem, wydarzeniu specjalnym. I rolą taką bardzo ważną każdego z nas jest to, aby to świadectwo przekazywać dalej. Kiedy Jezus rozpoczął swoje nauczanie, tak naprawdę wystarczyła tylko garstka. Ich tam było niewielu. Ile miał? 12 swoich uczniów, tak? Którym głosił, którym objawiał niektóre prawdy. Wystarczyła garstka, aby w całym tym świecie przeprowadzić wielką rewolucję. Zobaczcie, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj Ewangelia dociera, myślę, że prawie do każdego kraju na świecie. I to potrafiło zrobić 10, 12 ludzi z pomocą, z Bożą taką pomocą. Te świadectwo było rozprzestrzeniane na zasadzie podaj dalej. Aczkolwiek zdarzały się takie sytuacje, kiedy były jakieś potężne, tak, wielkie ewangelizacje i o tym na przykład możemy też sobie przeczytać zaraz w Dziejach Apostolskich, kiedy nastąpiło wylanie pierwsze Ducha Świętego. Przy pierwszym przemówieniu Piotra, o czym tam się dowiadujemy, że nawróciło się naraz 3000 osób, tak? Ale to nie jest reguła, bo Bóg tak to wszystko zaplanował, aby właśnie z garstki ludzi na zasadzie podaj dalej ta Ewangelia się rozprzestrzeniała. Jako ciekawostkę powiem wam pewną rzecz. Moja żona ostatnio czytała taką cienką książeczkę, nie pamięta, ale czytała, bo sama mi to powiedziała. I był przykład wielkiej ewangelizacji, która została przeprowadzona w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie w latach 70. Z racji tego, że to było wielkie wydarzenie, udział w nich brało wiele kościołów. Efektem tego było 30 tysięcy osób, które oddały życie Jezusowi. I sobie pomyślałem, wow, no to jest szok. Ale kiedy po 6 miesiącach zebrała się komisja, żeby zweryfikować, ile z tych ludzi tak naprawdę jest w wierze, ile ludzi, nie wiem, trafiło do kościoła, ile ludzi, nie wiem, szczerze oddało swoje życie Jezusowi, okazało się, jak myślicie, z 30 tysięcy pozostało 30 osób. Po prostu byłem w szoku, nie? Myślę sobie, Boże, jak to jest możliwe? Ale prawda jest taka, jeśli zasiejesz na ogrodzie ziarno, możesz siać, ale jeżeli nie będziesz je podlewał, jeżeli nie będziesz o nie dbał, to ono nie wyda owocu. Jeżeli będziemy tylko siali, ale nie będziemy też dbali, to nie da to żadnego owocu. Musi być taka po prostu równowaga między tym. Słuchajcie, to niewielcy ewangeliści mają docierać do naszych krewnych, do naszych znajomych, ale my, to jest nasza rola. To jest nasz, nie chcę powiedzieć obowiązek, bo się źle kojarzy, ale tak, powiem, że to jest obowiązek. Wiecie, że poczta Panteoflowa najlepiej się sprawdza? Przeczytajmy parę fragmentów. Pierwszy będzie z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział 45-46. Filip napotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. Co zrobił Filip? Czy zrobił coś wielkiego? Tak naprawdę nic. Spotkał, nie wiem, być może swojego kolegę, tak? Być może wspólnie łowili ryby. To by mógł być zupełnie ktoś inny, ale jakiś znajomy. I on powiedział: chodź, zobacz, przekonaj się sam. I to wydarzenie, które coś musiało nim wstrząsnąć, on miał jakieś swoje świadectwo, którym podzielił się właśnie z tą drugą osobą. I on przyszedł, bo chciał, on był ciekawy, on chciał zobaczyć tego człowieka. Następny fragment. Trochę wcześniej, czyli pierwszy rozdział z tej samej Ewangelii, 38-42. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu: rabbi, to znaczy nauczycielu. Gdzie mieszkasz? Rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u niego w tym dniu. A było to około godziny 10. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Trochę zagmatwany, z początku myślałem, że chodziło o Jana, że to Jan przyprowadził, ale kiedy cofniemy się wcześniej, jest mowa o tym, że Jan Chrzciciel miał swoich dwóch uczniów i kiedy przychodził Jezus, Jan Chrzciciel powiedział: to jest Baranek Boży. I oni poszli za tym Jezusem, byli ciekawi, chcieli zobaczyć, gdzie on mieszka. I jednym właśnie z tych dwóch uczniów był, kto? Był Andrzej. I to Andrzej przez cały dzień przebywał tam z Jezusem. Być może rozmawiali, być może dowiedział się coś więcej. Ta sytuacja, spotkanie z Jezusem go przemieniła na tyle, że on był otwarty, aby to swoje świadectwo zanieść komu? Swojemu bratu Szymonowi. I tym sposobem przyprowadził go do Jezusa. Okazuje się, że wystarczy niewielkie twoje słowo, twoje dobre świadectwo o Bogu, a możesz przyprowadzić drugą osobę do Jezusa. Nie musisz nic wielkiego stwarzać, nie musisz być wielkim ewangelistą, nie musisz mieć obdarowania w tym, a możesz świadczyć o Bogu. Chciałem wam pokazać, bo skoro tak mówimy o tych liczbach i przedstawiłem wam tę ewangelizację 30-tysięczną, to chciałbym wam coś pokazać, co odkryłem. Usiadłem, wziąłem sobie kartkę papieru i stwierdziłem: no dobra, skoro to są takie duże liczby, mówię, chciałem zobaczyć, przekonać się, jak to jest z garstką osób. Pomyślałem sobie, weźmy dla przykładu 10 osób i zapisałem sobie 10 osób. Pomyślałem sobie, że te 10 osób w ciągu roku tylko jedną osobę, każda z nich oczywiście, przyprowadzi do Jezusa. Nic więcej, tylko jedną osobę. I jak zacząłem sobie to przeliczać, to sobie pomyślałem, że w tym roku jest 20 osób. W kolejnym roku mówimy o tym, że te nowo narodzone osoby przyprowadzają kolejne osoby, tak? Tylko po jednej w ciągu roku. To w następnym roku jest 40. Po 5 latach 320. I tak sobie pomyślałem, to być może po 10 będzie 640. To jest nieprawda, bo 640 jest w kolejnym roku, ale po 10 latach jest ponad 10 tysięcy. A zaczęło się tylko od 10 osób, niewielkiej garstki. I myślę, że Bóg też tak to zaplanował. Nie chodzi tu o pokazywanie wielkich liczb, ale jakby przedstawienie tego, co z Bogiem może niewielka ilość osób. Tak jak powiedziałem wcześniej, musi być ktoś, kto sieje i musi być ktoś, kto podlewa. Dzisiaj zajmujemy się tylko jakby tematem samego siania, bo mówimy o świadectwie i roli świadectwa. Wszyscy o tym wiemy, ale nie wszyscy o tym pamiętamy, nie przywiązujemy do tego uwagę, aby to twoje świadectwo i moje świadectwo było taką formą docierania do ludzi z Ewangelią. To jest coś, nie ma nic mocniejszego, coś, co ty przeżyłeś, coś, co masz autentycznego. Być może doświadczyłeś Boga, nie wiem, wydarzył się cud, doznałeś uzdrowienia, być może w jakiś inny sposób Bóg ciebie dotknął. To jest twoja okazja, którą możesz wykorzystać, coś, czym się możesz podzielić. Tego ci nikt nie zabierze. I wiecie co? To tak naprawdę jest prawdziwe, to jest autentyczne. Jeśli jesteś autentyczny, prawdziwy, i to przyciąga ludzi. Kiedy mówisz o czymś zasłuchanym, mój znajomy mojego znajomego powiedział, to tak naprawdę to nie jest coś, co ty przeżyłeś, coś, co ty doświadczyłeś. Wiecie, jak to się nazywa? Plotka. Okazuje się, jeżeli ktoś z was, ja się bawiłem kiedyś w głuchy telefon, to, co wychodzi na końcu, wcale nie musi być takie samo, co jest na początku. Słowo różni się od siebie. I chodzi o to, żeby nie zajmować się plotkami, ale zajmować się tym, co masz cennego w swoim życiu. Myślę, że jak siedzimy na tej sali, nie ma osoby, która nie doświadczyłaby chociaż raz w swoim życiu Bożego działania. I to jest twoja historia, to jest twoja opowieść, którą możesz dzielić się jako twoje świadectwo dla innych ludzi. Pokażę to na przykładzie. Nie będziemy czytać całego tekstu, ale chciałbym wam przypomnieć pewien obraz. Pamiętacie kobietę, Samarytankę, która przyszła zaczerpnąć wody do studni? Przy studni siedział Jezus, tak? Poprosił ją o łyk wody. Między nimi zaczęła się pewna tam rozmowa i w pewnym momencie Jezus mówi do niej coś takiego. Miałaś 5 mężów, a ten, który obecnie masz, nie jest twoim mężem. I kobieta tak sobie pomyślała, wow, być może jakiś prorok jest ktoś innym, bo tylko ja to wiedziałam, tak? I mówi do niego coś takiego. Przeczytajmy ten fragment. Ewangelia Jana, 4:25-26. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł jej Jezus, ja, który mówię z tobą, jestem Nim. Powiem wam, że to jest coś niesamowitego. Być może to słowo dopiero dotarło do niej. Pomyślała sobie, wejdźmy w rolę tej kobiety. Przychodzisz do studni, tak, żeby zaczerpnąć wody. Patrzysz, siedzi jakaś nieznana ci osoba, która prosi cię o kubek wody. Ty podajesz z grzeczności i wywiązuje się między wami rozmowa. I w pewnym momencie ta osoba, nieznajoma tobie, zaczyna ci opowiadać twoje życie, jakim jest. Zaczyna ci opowiadać, co robiłeś, kim jesteś, twoje ukryte rzeczy, które tylko ty wiesz. Co byś pomyślał? Ta kobieta pomyślała sobie, być może prorok, nie wiem, być może dzisiaj ktoś by sobie pomyślał, jakiś jasnowidz, nie wiadomo, co by sobie jeszcze pomyślał, tak? Ale jest to ktoś, kto ma wejrzenie w coś, co tylko ja wiem osobiście. I kiedy zaczęła mówić, że my czekamy tutaj na Wybawiciela, na Jezusa i ten Jezus powiedział, to ja Nim jestem, no to ona była już po prostu całkowicie zmieszana. Pomyślała sobie, no jak to? To Bóg przyszedł do mnie, kim ja jestem? Przecież ja jestem grzeszna, przecież dlaczego akurat do mnie? Pofatygował się do mnie. To był taki punkt zwrotny dla tej kobiety. To było coś, takie jej osobiste przeżycie Jezusa. I możemy dalej przeczytać, nie będzie to wyświetlone, ale ja wam to przeczytam. Pisze tak, że niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko. Co uczyniłam? Czy to nie Chrystus? Widzieli więc i wyszli z miasta i przyszli do Niego. Słuchajcie, co pisze. I wielu Samarytan z tego miasta uwierzyło w Niego dzięki świadectwu niewiasty, która mówiła, powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Gdy więc Samarytanie przyszli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał i pozostał tam 2 dni. I jeszcze więcej ich uwierzyło dzięki Jego nauce. Mówili wtedy do niewiasty, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, ale sami bowiem słyszymy i wiemy, że ten jest prawdziwy Zbawicielem świata. Co tak naprawdę zrobiła ta kobieta? Niewiele, tak? Poleciała do tego miasta, zaczęła opowiadać ludziom, słuchajcie, co się mi wydarzyło. Chodźcie, zobaczcie. A że ludzie byli ciekawi, przyszli. I to był punkt zwrotny dla nich. Jej świadectwo, twoja historia, to jest coś, co potrafi dotknąć ludzi. W takim razie, skoro mówimy o tym świadectwie, musielibyśmy sobie wyjaśnić, co tak naprawdę jest świadectwo, czym jest świadectwo, z czym ludziom kojarzy się świadectwo. Będzie można wyświetlić parę zdjęć, które tam puściłem, bo gdybyś kogoś na ulicy zapytał, co to jest świadectwo, ktoś ci odpowie, że może kojarzyć się z jakimś dokumentem, może komuś się kojarzyć ze świadectwem szkolnym, ze świadectwem pracy. Ocen nie czytajcie, bo to nie jest moje. Może to kojarzyć się z jakimś certyfikatem, z dyplomem, zaświadczeniem. Może być formą jakiegoś zeznania. Prawo jazdy to też jest jakiś dowód poświadczenia. Ale w kontekście, o którym dzisiaj my mówimy, świadectwo to jest czyjaś wypowiedź, moja lub twoja, poświadczająca pewien, bezpośrednio zaobserwowany fakt. Coś, co widziałeś, coś, co byłeś świadkiem. Kiedy coś ty sam doświadczyłeś, kiedy ty sam coś zobaczyłeś, tego już nikt nie zabierze. I o tym śmiało możesz mówić. To jest prawdziwe, to jest żywe, to, co powiedziałem wcześniej. To jest twoje doświadczenie Boga. Rodzi się pytanie, czy w Biblii są takie fragmenty, które jakby pokazują nam, z jakich elementów składa się świadectwo. Myślę, że wielu z nas wie, co to jest świadectwo, ale chciałbym, żebyśmy otworzyli taki dłuższy tekst z Dziejów Apostolskich. Tam jest fragment, w którym Paweł stoi przed królem Agrypą i opowiada swoją historię swojego nawrócenia. Przeczytam wam. Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wzbudza umarłych? Ja sam również uważałem, że należy wszystkimi sposobami występować przeciwko imieniu Jezusa Nazareńskiego, co też czyniłem w Jerozolimie. A gdy otrzymałem pełnomocnictwo od arcykapłanów, wtrąciłem do więzienia wielu świętych. Kiedy zaś skazywano ich na śmierć, ja głosowałem za tym, dręcząc ich częstokroć we wszystkich synagogach, zmuszałem ich do bluźnierstwa i szalejąc nad miarę, prześladowałem ich nawet w innych miastach. W tych okolicznościach, jadąc do Damaszku z pełnomocnictwem i poleceniem arcykapłanów, ujrzałem o królu w południe, w czasie drogi, światłość z nieba, jaśniejszą nad blask słoneczny, która olśniła mnie i tych, którzy jechali ze mną. A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos do mnie mówiący w języku hebrajskim. Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać. A ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to ci się ukazałem, aby cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których ci się pokażę. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali, nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Z jakich elementów składa się to świadectwo? Pastor Roland w zeszłym tygodniu już zaczął o tym mówić, że świadectwo składa się z trzech takich ważnych elementów. Jest mowa o tym, co działo się przed moim takim punktem spotkania z Bogiem, przed moim nawróceniem. I Paweł tutaj mówi do króla, opowiada, jak tępił, jak prześladował chrześcijan, jak wtrącał ich do więzienia, że głosował, kiedy skazywano ich na śmierć. To był taki dla niego, myślał, że postępuje właściwie. Drugim elementem jest punkt nawrócenia, jest punkt spotkania z Bogiem. I tam akurat poświęcił więcej temu wydarzeniu więcej czasu. Opowiada swoją historię. Kiedy jechał do Damaszku, ujrzał nagle światłość z nieba, usłyszał głos i zaczął rozmawiać. Jezus zaczął z nim rozmawiać, wskazał mu na drogę, w którym kierunku go posyła, do czego go powołuje. To było jego doznanie, jego doświadczenie Boga. I z tym doświadczeniem nie tylko przed królem, ale w kilku następnych można też miejscach spotkać, gdzie dzieli się tym swoim doświadczeniem. I trzecim elementem to był opis tego, co wydarzyło się później, po tym spotkaniu z Bogiem. I opisuje, że byłem posłuszny temu słowu, które usłyszałem. Zacząłem głosić Ewangelię, tak? Mówi, że najpierw w Damaszku, potem w Jerozolimie i tak dalej. To są trzy elementy, które składają się na świadectwo, ale ono wcale nie musi tak wyglądać. To jest tylko jakiś taki pewien schemat dla ułatwienia, żebyście mieli pewien obraz, pewien jakiś obraz. Czy Bóg objawia się tylko w taki sposób, tak jak w sytuacji, kiedy był Paweł? Nie. Ktoś rzeczywiście może widzieć Boga, rzeczywiście spotkać się twarzą w twarz, ale bardzo często Bóg dociera w zwykły sposób. Być może słuchałeś muzyki i słowa, które tam usłyszałeś, spowodowały, że przejąłeś się tym, nawróciłeś się, uwierzyłeś Bogu i to jest twój punkt. Ktoś może powiedzieć, że miał jakieś widzenie, ktoś miał doświadczenie we śnie. Są teraz również dostępne świadectwa muzułman, tak się mówi, czy muzułmanów? Muzułmanów, tak? Którzy we śnie zobaczyli Jezusa, objawił im się, powiedział, kim jest i to spowodowało, że nawrócili się do Boga. To jest ich jakby taka historia, ich punkt. Takich historii jest więcej w Biblii. Kiedy chcielibyśmy obejrzeć, bardzo fajnym przykładem też jest na przykład Piotr, kiedy opowiada o swoim doświadczeniu, kiedy miał wizję i widział opuszczający się z nieba przedmiot. W tym przedmiocie były różne zwierzęta i on zaczyna to opowiadać, a po czym usłyszał głos i był posłuszny temu głosowi, spowodowało to, że udał się do setnika Korneliusza i tam głosił słowo, tak? Opowiadał również tą swoją historię, co mu się przytrafiło, powiedział swoje świadectwo. W konsekwencji doprowadziło to do tego, że nawrócił się cały dom, tak, setnika Korneliusza. Czyż cała Biblia nie jest jednym wielkim świadectwem? Czy nie jest to świadectwo działania Bożego? Czy Ewangelie, o których czytamy, nie są spisanymi wydarzeniami naocznych świadków? To jest świadectwo, to jest coś, co możemy się dzielić. Czy, takie pytanie, czy świadectwo to tylko przekazywane słowo? Jak myślicie? Myślę, że świadectwo to coś więcej. Świadectwo to również jest twoje życie, twoje postępowanie, tym, kim jesteś. Bo ludzie cię z zewnątrz obserwują, patrzą, jakim jesteś człowiekiem, jakich słów używasz. Niejednokrotnie świadectwo twojego życia, twojego postępowania więcej mówi tym ludziom niż samo słowo, które chcesz powiedzieć. Z drugiej strony, jeżeli nie dajesz dobrego świadectwa, to nie odczekuj, że słowo, które do nich wypowiesz, przekona ich, tak? Bo wiedzą, jakim jesteś. Jest takie powiedzenie, jak cię widzą, tak cię piszą, tak? To ma też znaczenie. Kiedy mówimy o dobrym świadectwie, musimy też powiedzieć o czymś takim jak niedobrym, o złym świadectwie, tak? Antyświadectwie. Jest coś takiego. Czy można być antyświadectwem? Można być. Kiedy otworzymy sobie Biblię, mamy różne historie. Uczniowie nie zawsze postępowali właściwie. Przykład Jezusa, który zdradził, przykład Judasza, który zdradził Jezusa, tak? Przykład uczniów, którzy kłócili się, kto z nich jest lepszy. Przykład Piotra, który zaparł się Jezusa. Nawet już w dalszych częściach, w Dziejach Apostolskich jest fajny taki obraz przedstawiony, kiedy Paweł, apostoł Paweł, karci Piotra w obecności wszystkich, sprzeciwia mu się, dlatego że niewłaściwie postępował, dlatego że postępował nieszczerze, przesiadywał, jadł posiłek z osobami niewierzącymi, ale kiedy weszli Żydzi, on zaczął się od nich odsuwać i wraz z nim jeszcze kilka osób. Paweł to zauważył, powiedział, że jest twoje nieszczere postępowanie. Nie powinieneś się tak zachowywać. Ale prawda jest też taka, że każdy człowiek, który jest w Bogu, wydaje dobre owoce. I Słowo Boże mówi, że po owocach ich poznacie. Jest jeszcze jedna niezwykle ważna rzecz, o której do tej pory nie powiedziałem. Aby mówić ludziom swoje świadectwo, potrzebujemy jeszcze jednego ważnego elementu. Jak myślicie, co to jest? Ktoś głośniej? Relacja z Bogiem, Duch Święty, okej. Okay. Co jeszcze? Odwaga. Ja akurat miałem coś innego na myśli. To nie znaczy, że odpowiedzi wasze są złe. Jeśli chcesz składać swoje świadectwo, to potrzebujesz osoby wokół ciebie. Nie z kościoła, ale tak naprawdę potrzebujesz zwykłych, niezbawionych ludzi. Jeśli nie masz znajomych, jeśli nie masz do kogo się odezwać, to twoje świadectwo, choćby było najlepsze, na nic się nie przyda. Jeśli nie masz znajomych spoza kościoła, to być może jest najwyższy czas, aby spróbować takich poszukać, aby się z kimś zaprzyjaźnić. Komu chcesz zanieść swoje świadectwo? Znajomemu, żonie, która już o tobie słyszała i wie więcej? Potrzebujemy ludzi z zewnątrz. To, co zauważyłem, kościół, chrześcijanie, kościół nie może być hermetyczny, nie może być zamknięty. Kościół nie może być ustawiony do wewnątrz, bo to jest podobnie jak z mieszkaniem, które nie wietrzysz. Na początku jest tylko zaduch, ale po pewnym czasie zaczyna być go czuć, tak? Zaczyna śmierdzieć. Ja pamiętam również sytuację z mojego życia, kiedy się nawracałem jako nastolatek. Mówiło się wtedy potocznie, aby zerwać relacje ze światem, aby nie wiązać się, nie łączyć się ze światem. I to, co wtedy tam się działo, pokutuje do dzisiaj, bo z wieloma osobami, z wieloma znajomymi utraciłem relacje. Nie mam wielu znajomych, których gdzieś kiedyś porzuciłem. A ja jestem przekonany do tego, że Kościół potrzebuje mieć relacje, Kościół potrzebuje mieć, nie być hermetyczny, być właśnie otwarty na drugiego człowieka. To, co powiedziałem, twoje świadectwo, będziemy kończyć, twoje świadectwo ma ogromny wpływ na ludzi. Ale jeśli nie masz nikogo wokół siebie, to choćby było ono najlepsze ze wszystkich, mógłbyś doświadczyć, nie wiem, super spotkania z Bogiem twarzą w twarz, ale jeśli nie masz osoby, której to świadectwo mógłbyś zanieść, to twoje świadectwo jest bez smaku, twoje świadectwo jest bezużyteczne, bez wartości. I wracamy teraz do tytułu dzisiejszego nauczania. Przeczytajmy sobie fragment. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 13-16. Ja będę czytał trochę w innym tłumaczeniu, ale sens tego wszystkiego jest taki sam. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba że na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak niech świeci twoje światło, moje światło, przed ludźmi, aby widzieli moje, twoje dobre uczynki, aby chwalili Ojca, który jest w niebie. W jakiej formie przekażesz swoje świadectwo, to już nie jest takie ważne, ale potrzebujesz mieć osoby wokół siebie, którym te świadectwo będziesz w stanie zanieść. Bóg dzisiaj woła, kogo mam posłać? Super, jest jedna osoba chętna. To było pytanie retoryczne, ale okej. Bóg dzisiaj woła, kogo mam posłać? Czy jesteś w stanie, czy jesteś chętny, czy jesteś na tyle odważny, aby powiedzieć, Boże, jestem chętny, to ja jestem, poślij mnie. Przypomina mi się historia ze Shreka, kiedy osiołek, to ja, wybierz mnie. Ale Bóg daje pytanie dzisiaj do każdego z nas. Czy jesteś chętny? Wiemy już, że nie potrzeba super wielkich ewangelizacjach, aczkolwiek one też się sprawdzają, że wystarczy garstka ludzi, aby dokonać przewrotu na świecie. I to, co masz, to jest twoje, tego ci nikt nie zabierze. Twoje świadectwo jest bardzo cenne i tym możesz się dzielić. Na sam taki koniec chciałem wam powiedzieć jedną rzecz. Aby zebrać plon z ogrodu, trzeba się najpierw pobrudzić. Nie jest tak? A jeśli zbierasz plon, a się nie pobrudziłeś, to znaczy, że jesteś złodziejem. I przyszedłeś tylko zebrać to, co ktoś inny zasiał i pielęgnował. Aby zebrać plon, trzeba się najpierw pobrudzić. Wstańmy.